ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witamy po raz kolejny księdza Marcina Wiśniewskiego w naszym studiu. Chcemy dziś, przed przeżywaniem Triduum Paschalnego, zagłębić się w tajemnicę cierpienia, dowiedzieć się czegoś o sensie cierpienia w życiu chrześcijanina. Chciałabym wyjść od takiej myśli, że Pan Jezus, kiedy przyjął ciało człowieka, to przyjął też na sobie różnego rodzaju słabości związane z cielesnością, czyli właśnie też cierpienie. Cierpienie nie tylko to takie fizyczne, ale też duchowe, bo mamy tego dowody na kartach Pisma Świętego, że Pan Jezus też ulegał różnym uczuciom i emocjom i smutkowi. Kiedy myślimy cierpienie w życiu Chrystusa, to głównie myślimy o krzyżu. O tym krzyżu, którego tajemnicę też będziemy przeżywać teraz w tym czasie. I krzyż w tej chwili jest dla nas pewnym symbolem, dla chrześcijanina. O tym może później, ale powiedzmy, co oznaczał krzyż wcześniej, przed Chrystusem?
Krzyż oczywiście był takim znakiem hańby. W ogóle ukrzyżowanie to był jeden z najokrutniejszych rodzajów śmierci, jaki zadawano ludziom, którzy byli przestępcami. Szczególnie właśnie Rzymianie tutaj się specjalizowali w tego rodzaju karach. I dla Żydów umrzeć na krzyżu to był znak największej hańby. Krzyż był takim znakiem przekleństwa. W ogóle my wiemy, że w Starym Testamencie samo doświadczenie śmierci i jakiś kontakt ze zmarłymi, ze skazańcami był też w pewien sposób związany z jakąś nieczystością, zaciągnięciem nieczystości. A więc dla Żydów krzyż Jezusa, w ogóle ukrzyżowanie człowieka było czymś, wobec czego pobożny Żyd odwracał twarz, nie chciał na to patrzeć.
W związku z tym, jaka mogła być reakcja bliskich Jezusa, kiedy dowiedzieli się, że zostanie on ukrzyżowany?
Trudno powiedzieć, oczywiście trudno dywagować i zastanawiać się. Na pewno całe wydarzenie krzyża jest wielkim zaskoczeniem, jest pewnym szokiem, ale ja myślę, że ja nie patrzyłbym w ten sposób na krzyż, ponieważ krzyż zawsze dla nas pozostanie pewną tajemnicą. My zawsze też patrzymy dzisiaj na krzyż z perspektywy tego, czym on stał się i jest dla Kościoła. Trudno jest jakby pominąć, odciąć się od tego, co już przeżywamy w tym misterium krzyża w Kościele. I przede wszystkim to, co jest najważniejsze, że takim może kluczem, ale też z drugiej strony tym, do czego ostatecznie prowadzi tajemnica krzyża, przez którą możemy jedynie wpatrywać się w krzyż, jest tajemnica Bożej miłości. Tajemnica miłości Boga, który właśnie z miłości do człowieka przyjmuje ludzką naturę, a więc przyjmuje też wszystkie konsekwencje tej ludzkiej natury, która jest zraniona przez grzech pierworodny i nasze osobiste grzechy. I ostatecznie jakby tym końcem, tym momentem, do którego do końca jakby Bóg oddaje się człowiekowi, jest właśnie krzyż, kiedy całkowicie przyjmuje na siebie wszystkie nasze grzechy i słabości, wszystkie cierpienia i pozwala się ukrzyżować, pozwala się zabić, jakby pozwala odebrać sobie życie, odebrać sobie istnienie, jakby pozwala, żeby pozornie zło tego świata jakby zwyciężyło Boga. To jest tak wielkie uniżenie Boga, który jest przecież z natury niecierpiętliwy, a więc Bóg nie podlega cierpieniu, nie podlega zmianom i dlatego to było nie do przyjęcia dla pobożnych Żydów, którzy i w ogóle nawet dla filozofii, która mówi o Bogu, że Bóg jest niezmienny, że Bóg jest właśnie, nie podlega cierpieniu, nie podlega śmierci. Nagle pojawia się Jezus Chrystus, który mówi o sobie, że jest Synem Bożym, że jest Bogiem i w dodatku jeszcze cierpi na krzyżu. Zresztą wszystkie te herezje pierwszych wieków chrystologiczne, które mówiły, że albo właśnie Bóg pozornie stał się człowiekiem, czyli pozornie cierpiał na krzyżu, co za tym idzie, to człowieczeństwo, cierpienie Jezusa było pozorne, ale wtedy nie mogłoby się dokonać zbawienia, bo jeżeli Jezus nie przyjął w pełni ludzkiej natury, to nie mogłoby się dokonać zbawienia. Albo inna herezja, która mówi o tym, że Ojciec cierpiał, że Ojciec, Bóg Ojciec cierpiał. A więc no jest to pewna tajemnica tego, że Bóg mógł przekroczyć granice swojej transcendencji, swojego bóstwa, stając się człowiekiem, jednocześnie nic w tym bóstwie nie tracąc, a jednak wchodząc w tak wielkie uniżenie, w tak wielką bliskość z człowiekiem, bliskość z tą sytuacją człowieka po grzechu. Jest to wyraz miłości, która tak po ludzku jest nie do zrozumienia, nie do przyjęcia, która jest gorsząca dla pobożnych Żydów.
Może już tutaj zadam to pytanie, bo tak mi się nasunęło, że ja też, myślę, że większość z nas, skupiam się raczej na tej smutnej stronie krzyża, a nie na tym, o czym ksiądz teraz mówił, na tej miłości. I ja mam wrażenie, że często także w kościele, na przykład podczas nabożeństw pasyjnych, nabożeństw, w których uczestniczymy w trakcie Wielkiego Postu, nabożeństw Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, że też skupiamy się wtedy tylko na tym smutku, żalu, skupiamy się na tym cierpieniu, że oj, jaki to Pan Jezus był biedny, że tak cierpiał i nie myślimy o tym właściwie, co to miało znaczyć.
Oczywiście na to składa się wiele, myślę, że powodów. Z jednej strony w ogóle ja myślę, że tutaj jest pewna różnica pomiędzy Kościołem Zachodnim, Kościołem Wschodnim. Kościół Wschodni bardziej mimo wszystko podkreśla aspekt zmartwychwstania, życia Jezusa i dlatego Jezusa na krzyżu przedstawia, szczególnie w ikonach, jako tego, który żyje, który ma otwarte oczy, z którego już nie bije jakby ta śmierć, tylko bije życie. Bardzo jasno pokazują jakby te ikony wschodnie krzyża zwycięstwo Jezusa na krzyżu. Natomiast w tej tradycji zachodniej bardziej jest obecny ten aspekt cierpienia, aspekt może mniej duchowy, co bardziej ten historyczny, bo krzyż jest wydarzeniem historycznym, jakoś tak bardzo mocno sprawdzalnym, bardzo konkretnym. I tutaj też wyraża się ta mentalność Zachodu do tego, co widzialne, co sprawdzalne, co dotykalne. Natomiast my wiemy, że krzyż nie zakończył wszystkiego, że był w zmartwychwstanie, ale to już jest tajemnica. A więc Kościół Zachodni się troszkę zatrzymuje na tym, co widzialne, co historyczne. Z drugiej strony to jest też nasza specyficzna polska pobożność i ona z jednej strony jest bardzo piękna i myślę, że też jest związana z tym, że jednak cierpienie w naszym życiu jest czymś, z czym sobie ciągle nie radzimy, a jednak czymś, co nam ciągle towarzyszy, co jest obecne w naszej codzienności i my ciągle jakby szukamy odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia. Próbujemy jakoś z tym cierpieniem sobie poradzić, próbujemy je zrozumieć, przyjąć i myślę, że właśnie dlatego też szukamy Boga, który jest bliski, który też cierpi, Boga, który też niesie krzyż, żeby szukać jakiegoś takiego umocnienia dla siebie, żeby te emocje, które są związane z naszym cierpieniem, one znalazły jakąś odpowiedź, jakąś reakcję Boga. Tą reakcją jest właśnie tajemnica krzyża i myślę, że to jest coś w tym kierunku. Poza tym też ja myślę, że na taką naszą mimo wszystko smutną taką mentalność polską wpływa też historia naszego narodu, która nie była łatwa. Myślę, że tutaj widać też takie pewne znamiona cierpienia i wojny i różne sytuacje, gdzie przecież nasz naród ginął, gdzie było tego cierpienia bardzo dużo i myślę, że to też jakoś Polaków bardzo mocno zbliżyło do tajemnicy krzyża. Stąd myślę, że my mamy właśnie takie bardzo mocno nastawienie pasyjne, ponieważ nasz naród jest jakoś tak naznaczony pewną pasyjnością swojej historii. Oczywiście tutaj trzeba bardzo uważać, żeby też nie pójść w takim kierunku takiego mesjanizmu narodowego, który też pojawia się i w literaturze i w tych wątkach różnych, które są wpisane w naszą kulturę. Ale myślę, że coś w tym jest, że Polak z natury jest takim człowiekiem cierpiętnikiem trochę i właściwie odkrywa swoją tożsamość. To jest przedziwne, kiedy właśnie jakoś doświadcza takiego cierpienia. I myślę, że to jest po części jakaś taka nasza mentalność. Z jednej strony zapisana właśnie przez te karty historii, którą my jakoś też nosimy. To nie jest tak, że my jesteśmy nowym pokoleniem zupełnie odciętym od tej historii. Jesteśmy gdzieś naznaczeni tą historią i myślę, że tutaj trzeba to zauważyć i widzieć. A z drugiej strony to jest coś bardzo ważnego w wierze, ponieważ zbawienie dokonuje się w historii. Właśnie to, co Bóg uczynił przez Jezusa Chrystusa, że wszedł w historię każdego z nas, całej ludzkości, każdego człowieka, każdego narodu. a więc także w pewien sposób w historii narodu polskiego. Stąd ta specyficzna nasza pasyjna pobożność, chociażby typowo polska tradycja gorzkich żali. Bardzo piękna, ale ja myślę, że tutaj nie bałbym się tego pod warunkiem, że to wszystko będzie jakoś, jest taki dokument Dyrektorium Pobożności Ludowej, który mówi o ewangelizacji pobożności ludowej, czyli im bardziej my nie będziemy jak gdyby tego ośmieszali, czy mówili, że tutaj jest jakiś błąd, ale bardziej jeszcze próbowali ewangelicznie na to spojrzeć, na tą tajemnicę pasyjności krzyża, to ona nie jest niczym złym, jest czymś dobrym, jest pewnym darem, pewnym specyficznym rysem takiej polskiej pobożności, tak bym to nazwał.
Nie ma co się buntować, tylko cieszyć też z tej kultury naszej.
Ja szczerze mówiąc na przykład bardzo lubię Wielki Post i to te nasze pieśni wielkopostne.
Ja też nawet pieśni takie wielkopostne najbardziej.
Bardzo smutne i w ogóle, ale jest to taki okres, który jest jakoś mi bliski, więc ja nie widzę tutaj nic złego, ale też dla mnie jest właśnie ważne i jasne, że trzeba podkreślać też właśnie tą rzeczywistość zmartwychwstania. Święty Paweł powie, jeżeli nie ma zmartwychwstania, daremna jest nasza wiara. Jeżeli byśmy zatrzymali się tylko na krzyżu i na takim cierpiętnictwie i też, no właśnie, to chodzi o nasze życie też czasem. Nazywanie krzyżem tego, co nie jest krzyżem i takie na siłę katowanie siebie, czy szukanie na siłę jakiegoś takiego cierpienia, robienie z siebie takiego cierpiętnika, jeszcze tłumaczenie tego, że niosę krzyż razem z Panem Jezusem, no to tutaj już jest prawda, jakimś błędem czy niebezpieczeństwem, więc trzeba uważać, żeby nie pójść w takim kierunku.
No właśnie, powiedzmy, co może być tym krzyżem dla nas, bo to uczestniczenie też w tych nabożeństwach, no nie ma na celu samego uczestnictwa, tak? Tylko zauważenie też czegoś w swoim życiu, jakiejś prawdy o sobie. Więc co może być moim krzyżem?
Po pierwsze, ja myślę, że dzisiaj zbyt łatwo nazywamy krzyżem pewne rzeczy, które owszem są cierpieniem, ale są tak naprawdę skutkiem naszych złych wyborów czy naszego grzechu. Nie jest na pewno krzyżem to, co jest wynikiem moich grzechów, to, co jest spowodowane przez moje złe wybory, przez moją głupotę tak naprawdę. I to trzeba jasno sobie powiedzieć. No, taki prosty przykład mi się tutaj nasuwa, którego często używam. No, jeżeli zimą chodzimy bez czapki i się przeziębimy, chociażbyśmy codziennie bardzo dużo czasu spędzali na modlitwie, to nie możemy mieć pretensji do Pana Boga i robić z siebie cierpiętników ukrzyżowanych z Panem Jezusem, dlatego że zachorowaliśmy, prawda? A więc no, to jest mój wybór. Pan Bóg dał mi piąte przykazanie, szanuj swoje życie, zdrowie. Dał odpowiednie materiały po to, żebyśmy tą czapkę nosili. No i jeżeli my jej nie nosimy, no to jest nasza głupota, a nie krzyż. Więc ja myślę, że najpierw trzeba zobaczyć też, bo my czasem tak właśnie robimy z siebie cierpiętników, płaczemy nad sobą, żeby się wszyscy nad nami litowali. Tymczasem nie chcemy odciąć się od rzeczy, które my sami sobie w życie jak gdyby wkładamy i które powodują cierpienie w naszym życiu, które są skutkiem naszych złych wyborów. Ale są takie rzeczy w naszej historii życia, które są jakby niezależne od nas, które przychodzą niezależnie od nas. Owszem, one mogą być spowodowane grzechem drugiego człowieka wobec nas, jakimś cierpieniem, które ktoś zadaje nam. I wtedy taką rzeczywistość, wobec której jesteśmy bezradni, przychodzi niezależnie od nas, możemy nazywać krzyżem. Nasza historia życia jakoś tam naznaczona, poraniona, może być takim krzyżem, że coś, z czym ja sobie nie radzę, co nie do końca zależy od mojej woli, to jest moim krzyżem.
Możemy podać jakiś, no nie powiem, że jeden, bo pewnie jest takich przykładów wiele, ale jakiś przykład osoby świętej, na którą Pan Bóg dopuścił cierpienie, w jakimś określonym celu.
Właściwie no wszyscy święci, żeby wejść w ogóle w tą tajemnicę, trzeba zrozumieć tajemnicę zjednoczenia świętych z Jezusem, bo jakby to jest klucz. My często nawet patrząc na tych świętych, którzy bardzo cierpieli w swoim życiu, chociażby stygmatyków, mamy takie wrażenie właśnie też koncentracji na cierpieniu. Tymczasem oni to przeżywali w zupełnie inny sposób. To nie znaczy, że to cierpienie dla nich było łatwe, że oni sobie tak lekko po prostu, no właściwie nie bolało ich to i tak sobie do tego podchodzili. chodzili. Natomiast jakby to zjednoczenie z Jezusem, doświadczenie miłości Jezusa było dużo większe niż tak wielkie cierpienie, które dla nas jest niewyobrażalne. A więc i tak samo jest z Jezusem. Ta miłość, która jest między Ojcem i Synem i miłość, która sprawiła chęć Boga, żeby zbawić człowieka, pragnienie Boga, żeby zbawić człowieka, jest o wiele większe niż jego cierpienie. Jest o wiele większe. I dlatego, jeżeli my podchodzimy do cierpienia bez tej perspektywy miłości, to cierpienie jest czymś strasznym, jest głupstwem, patrząc logiką współczesną, albo dla ludzi bardzo pobożnych będzie to zgorszenie pobożnych właśnie taką pobożnością zewnętrzną, w której nie ma tej wiary właśnie, nie ma doświadczenia miłości żywej, nie ma doświadczenia żywej obecności Boga. To krzyż będzie czymś strasznym, czymś co... Zresztą w ogóle krzyż jest czymś strasznym, jest czymś, co zabija. I to nie jest tak, że krzyż nas zbawia, miłość nas zbawia, która sprawiła, że Bóg na siebie przyjął to, co nas niszczy, to, co nas zabija. Trzeba w taki sposób patrzeć na krzyż. I właśnie wracając do tego, nad czym żeśmy się zatrzymali, do ludzi świętych, chociażby ojciec Pio mi tutaj przychodzi na myśl, czy inni święci. Właściwie życie wszystkich świętych najczęściej kończy się jakimś cierpieniem, czy to będzie jakaś ciężka choroba, czy to będzie właśnie takie przeżywanie męki Pana Jezusa w sposób duchowy, niewidzialne też cierpienie czasem, czy to będzie to cierpienie, które też uwidoczni się na zewnątrz w postaci znaków męki Pana Jezusa, stygmatów, to zawsze jest to właśnie ta tajemnica zjednoczenia z Jezusem. Ja przyznam się, że dla mnie taką osobą, która jakoś mnie wprowadziła i wprowadza w tajemnicę krzyża, dzięki której Pan Bóg mi dużo tutaj daje, nie chcę powiedzieć zrozumienia, bo to jest tajemnica, bardziej pewnej bliskości mnie uczy z tajemnicą krzyża Jezusa, jest Marta Robin, która nie jest wprawdzie jeszcze błogosławioną i świętą, jest kandydatką na ołtarze, ale była stygmatyczką, 50 lat leżała sparaliżowana, żyła tylko komunią świętą, nie mogła nic jeść i pić. I właściwie większość koncentruje się tylko na tym w życiu Marty. Tymczasem dużo ważniejsze w jej życiu była ta taka bardzo osobista relacja z Jezusem, która sprawiła, że ona potrafiła przyjąć swoją chorobę, że ona nie przeżywała tej choroby i cierpienia właśnie w takim duchu cierpiętnictwa, ale z wielką radością. Ci, którzy pytali ją o cierpienie, ona zmieniała temat, żartowała, przyjmowała masę ludzi w swoim domu, którym pomogła właśnie jakby odkryć sens ich życia, odnaleźć jakąś nadzieję w ich cierpieniu, które było dużo mniejsze niż jej cierpienie. A więc to jest tajemnica tego, kiedy człowiek pozwoli żyć Jezusowi ukrzyżowanemu w sobie. Tak trzeba by było to powiedzieć.
Teraz może to zabrzmi górnolotnie, ale każdy z nas jest powołany do tego, aby w ten sposób, tak jak święci, przeżywać swoje cierpienie i swój krzyż, tylko że w każdym z nas, myślę, że w świętych też pojawiały się takie myśli, że Pan Jezus, mimo tego, że poniósł ten krzyż i że umarł za mnie, za moje grzechy, że potem zmartwychwstał, to nie zabrał mi mojego cierpienia. Bo czasem sobie myślę, każdy z nas może, że to moje cierpienie dane w danym momencie przeszkadza mi na przykład w pełnieniu dobrych uczynków albo w spełnianiu posługi wobec drugiego człowieka czy wobec Pana Boga. No właśnie, czy wtedy mogę prosić też o uwolnienie od tego cierpienia, czy to nie o to chodzi?
Święty Ojciec Pio kiedyś, tym bardziej, że wielu ludzi prosiło go o jakąś modlitwę wstawienniczą też, kiedy cierpieli. I Ojciec Pio często modlił się i rzeczywiście ta modlitwa jego była bardzo skuteczna. Nierzadko też brał cierpienia innych na siebie. To była jego tajemnica, takiego zjednoczenia z Jezusem, że jeżeli prosił o usunięcie z czyjegoś życia cierpienia Pana Boga, to często jego samego to cierpienie dotykało, on sam jak gdyby się też na to zgadzał. Ale ojciec Pio kiedyś powiedział takie słowa, ja nie zacytuję ich dosłownie może, ale mniej więcej ich sens, gdybyście wiedzieli, jaką wartość ma cierpienie, nigdy nie prosilibyście o uwolnienie od niego. Powiedział tak kiedyś w kontekście jednej z próśb, gdzie ktoś go prosił o to, żeby modlił się o uwolnienie od jakiegoś cierpienia, czy to była choroba, czy coś innego, teraz nie pamiętam, ale właśnie takie słowa. No i tutaj też dla mnie taki niesamowite świadectwo Marty, o której wspominałem, która na początku też chciała zostać siostrą zakonną, nie chciała swoje życie w wieku 16 lat ofiarować Panu Bogu i nagle pojawia się choroba i pierwsze myśli Marty i całe zmaganie się z tym, z tą tajemnicą cierpienia, to było takie, że Panie Boże, ja chcę Tobie ofiarować swoje życie, a Ty dajesz mi cierpienie, które mi przeszkadza w tym, żebym ja żyła dla Ciebie. Marta nawet w pewnym momencie takiego swojego zmagania się mówi, wszyscy na świecie mogą mieć swoje powołanie, tylko ja nie mam prawa do tego, żeby być szczęśliwa, żeby być powołana. A więc to pokazuje taką głębię ciemności, w którą nawet najwięksi mistycy wchodzą w tym momencie doświadczenia cierpienia. To nie jest właśnie tak, że oni mają taką bliskość Pana Boga, że im tak bardzo łatwo to przychodzi cierpienie. Zresztą Marta każdego tygodnia, kiedy na nowo zgadzała się na przyjęcie krzyża Jezusa, to czuła się w niej olbrzymia walka. Dokładnie przeżywała też może coś podobnego do tej walki wewnętrznej modlitwy Jezusa w Ogrójcu, kiedy Jezus odczuwał ciężar grzechu świata. Marta też miała takie doświadczenie uczestnictwa w tej modlitwie Ogrójca. I często mówiła, że nie da rady, że to ją przerasta wszystko, ale ciągle na nowo jakby właśnie tymi siłami, mocą Jezusa podejmowała to wyzwanie, ale to jest właśnie to. My często myślimy, że ta historia życia, którą mamy, to cierpienie, które mamy, to jest coś, co nam przeszkadza w realizacji woli Pana Boga. Tymczasem w życiu Marty było tak, że w tym momencie, kiedy ona była przybita do krzyża, tak naprawdę, kiedy po ludzku nie mogła nic robić, nie mogła ruszać swoim ciałem, to ciało było całkowicie ukrzyżowane, wtedy Pan Bóg dokonywał przez nią największych rzeczy. I to jest tajemnica też naszego życia. Kiedy czasem, ja widzę, kiedy czasem się zapędzę i mnie się wydaje, że ja mam dużo do zrobienia dla Pana Boga, Pan Bóg mnie stopuje, zatrzymuje, pokazuje, to nie tak, to nie ty, to ja. Ty jesteś najlepszym narzędziem moim wtedy, kiedy czasem po prostu nic nie możesz zrobić, jesteś bezradny i wtedy tak naprawdę najwięcej możemy zrobić. To jest też tajemnica życia kontemplacyjnego w kościele, życia pustelniczego, gdzie po ludzku wydawałoby się, że nie ma tego akcji. Dzisiaj świat jest nastawiony na to, żeby były takie zewnętrzne owoce, działalność. To wszystko jest ważne, tylko w życiu chrześcijańskim jest pewna tajemnica. Jezus najwięcej zrobił wtedy, kiedy był bezradny, kiedy był ukrzyżowany, kiedy by nie mógł nic robić, nie mógł ręką ruszyć. Wtedy najwięcej zrobił dla każdego z nas i jeśli chcemy być Jego uczniami, to musimy wchodzić właśnie w tą logikę. Nam trudno jest się na nią zgodzić i diabeł mówi, to jest głupota, zejdź z krzyża, rusz się, wyrwij się z tego cierpienia, musisz z tym walczyć. Wtedy dokonasz czegoś dobrego, wtedy Pan Bogu będziesz się podobał, wtedy dokonasz dzieła zbawczego. Nawet Jezusa kusił w ten sposób. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża, wszyscy w Ciebie uwierzą. Po to przyszedłeś. A Bóg Ojciec ma zupełnie inny plan na to wszystko i naszym zadaniem jest to, żebyśmy coraz bardziej wchodzili w te plany Ojca. I jeśli jest w nas taki bunt wobec krzyża i taki strach, to właśnie dlatego, że jesteśmy zranieni grzechem pierworodnym, że nie znamy Ojca i boimy się wchodzić w to doświadczenie krzyża, w doświadczenie śmierci, umierania. Dla swoich planów, dla swoich pomysłów wchodzić w to, co Pan Bóg, co Ojciec dla nas przygotował. I potrzebujemy Ducha Świętego, Ducha Dziecka Bożego, aby nas do tego uzdolnił. W życiu Marty też takim momentem przełomowym, kiedy ona przyjęła to cierpienie z miłością swoją chorobę, co nie zwolniło ją z tej ciągłej takiej walki, zmagania się i ciężaru, który przeżywała za każdym razem, kiedy wchodziła w mękę Jezusa, był moment, kiedy dostąpiła takiego osobistego wylania Ducha Świętego. A więc ten moment, kiedy ona najpierw ofiarowała swoje życie Panu Bogu, napisała ten akt ofiarowania, potrzebne były 3 lata, kiedy dostąpiła właśnie tego osobistego wylania Ducha Świętego, kiedy byli w jej domu misjonarze pomiędzy spowiedzią, komunią świętą i została ogarnięta całkowicie przez Ducha Świętego i w tym momencie ten Duch Święty uzdolnił ją do tego, żeby całkowicie swoje życie była w stanie przeżywać w takim zjednoczeniu z Jezusem. Więc chodzi o to, żeby tak naprawdę pozwolić Bogu dokonywać w nas tego dzieła jego życia i tylko wtedy możemy przyjmować cierpienie, inaczej to nas przerasta i buntujemy się. I zadaniem chrześcijanina jest właśnie być w tym świecie jak Jezus ukrzyżowany. To jest też często takie pytanie nas, jak funkcjonować, jakie jest nasze zadanie jako chrześcijan. Często tak myślimy po Bożym, będziemy się dużo modlili, chodzili nam przez świętą, nas będą omijały choroby, cierpienia i tak dalej. Nigdzie Pan Jezus tego nam nie obiecuje w Ewangelii, wręcz przeciwnie. Jeżeli Jezus, wchodząc w świat, przyjął na siebie cierpienie świata, to my jako chrześcijanie też jesteśmy solidarni nawet z tymi biedaczkami, którzy nie znają Boga i przyjmujemy czasem więcej nas spotyka cierpienie niż tych, którzy nie chodzą do kościoła, bo jesteśmy bliżej Jezusa cierpiącego i Ojciec daje nam okazję do tego, żebyśmy dawali świadectwo o krzyżu, żebyśmy jak gdyby pokazywali, że mamy tą mentalność dziecka Bożego, która nie buntuje się wobec krzyża, tak jak Jezus ukrzyżowany. Setnik mówi, ten prawdziwie był Synem Bożym, poganin, który wielu krzyżował, widział, co robią ludzie, kiedy są krzyżowani, że przeklinają swoje życie tych, którzy ich doprowadzili do krzyża i nagle widzi po raz pierwszy kogoś, kto umiera na krzyżu i mówi, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią i nie przeklina swojego życia. To musi być dziecko Boże i chrześcijanie też w taki sposób jesteśmy powołani, żeby mocą Ducha Świętego, którego otrzymujemy od Jezusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, w taki sposób przeżywali cierpienie. Chrześcijanom umierają dzieci, chrześcijanie cierpią, chorują na nowotwory, umierają w szpitalu, umierają w wypadkach, są ukrzyżowani, bardziej nawet niż ludzie inni, po to, żeby właśnie dawać to świadectwo o tym, że mają nowe życie od Ojca. Są krzyżowani, a nie przeklinają swojego życia. To jest to zaproszenie do dźwigania krzyża w życiu chrześcijańskim. Jeśli kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. Inaczej się nie da.
To chyba już padła odpowiedź, ale to będzie kolejne pytanie z cyklu właśnie myślenia po ludzku. Czy jest coś, co może mi pomóc nieść ten krzyż, który już rozpoznałem, tak? Jako krzyż dany mi od Pana Boga.
Właśnie temu wszystkiemu służą sakramenty, moja osobista modlitwa, słuchanie Słowa Bożego. No, każda Eucharystia zanurza nas w śmierci, zmartwychwstanie Jezusa. Jesteśmy na koniec posyłani, na koniec Eucharystii, jeszcze ze znakiem krzyża jesteśmy posyłani, abyśmy szli i umierali, podejmowali ten życiowy krzyż. No nie ma raju na ziemi, nie będzie. To jest nasze zadanie, żebyśmy właśnie wchodzili z pewną misją, która jest nam powierzona. Bo chrześcijanin to jest ciało Jezusa Chrystusa, Kościół cały, jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym w tym świecie. I mamy je po prostu obecniać w swoim codziennym życiu. Do tego służą sakramenty, temu służy też rozważanie drogi krzyżowej, żeby nas umocnić, żebyśmy nie uciekali z tego krzyża, żeby miłość Pana Boga nas przywiązywała do tego krzyża, którym jesteśmy. I trzeba, żebyśmy prosili o Ducha Świętego, Ducha Dziecka Bożego, który sprawia, że my nie będziemy się buntowali, ale będziemy przyjmowali plany Ojca na nasze życie.
Krótko mówiąc, jesteśmy szczęściarzami, że żyjemy w czasach po Chrystusie, kiedy to właśnie On zechciał wziąć na swoje ramiona to cierpienie, także nasze, no i po prostu je przemienić. Chyba tak mogę to powiedzieć.
Tak jest.
Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia za kolejne 2 tygodnie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.